Cześć, tu Paulina z Akademickiego Radia Luz. Jest ze mną na antenie Maciej Lipok, popularyzator nauki, doktor chemii na naszej uczelni, założyciel kanału Nauka po Głębszym.
Witam serdecznie.
Maćku, mam do ciebie kilka pytań. Po pierwsze, jak zaczęła się twoja przygoda z popularyzacją nauki? Co było inspiracją?
Myślę, że inspiracją przede wszystkim były książki, które pochłaniałem w wielkich ilościach w liceum. Książki autorstwa niejakiego profesora, chyba już teraz Michio Okaku, który też miał swoje programy popularno-naukowe na m.in. Discovery Science, które właśnie traktowały o fizyce kwantowej i o teorii strun. No i też troszkę dzięki temu potem wybrałem fizykę jako mój kierunek studiów. No a jeszcze większymi inspiracjami byli zdecydowanie wykładowcy, którzy mnie trochę zainspirowali do tego, żeby o nauce mówić i mówić to w taki sposób, żeby było to zrozumiałe dla każdego, nie tylko dla specjalistów. A wracając do drugiej części tego pytania, czyli jak się zaczęła ta przygoda, no to zaczęła się chyba na drugim roku doktoratu, kiedy stwierdziłem, że w sumie bardzo lubię różnego rodzaju konwenty fantastyki, jestem ich częstym bywalcem i tam też często pojawiają się naukowcy, którzy opowiadają o jakichś fajnych rzeczach. I stwierdziłem, że w sumie, dlaczego by nie, spróbuję też swoich sił w czymś takim i wystąpiłem, z tego co pamiętam, moje pierwsze wystąpienie było na NISCON-ie w 2022 roku, gdzie opowiadałem chyba o biomateriałach w nanoinżynierii. No i to była taka prezentacja, która tak naprawdę była przerobioną prezentacją ze studiów, którą miałem na zaliczeniu na któryś z przedmiotów na Politechnice. No ale wiadomo, oni tego nie wiedzieli. No i bardzo mi się to podobało. Tak, spodobało mi się to, że występowałem tam właśnie na żywo, przed ludźmi, niespecjalistami, więc trzeba było dużo rzeczy wyjaśniać, wiele rzeczy mówić prostymi słowami, no i też używać masy metafor i alegorii, żeby to wszystko docierało dobrze do drugiej osoby. No i myślę, że to był taki moment, w którym stwierdziłem, że kurczę, to jest naprawdę fajna sprawa i fajnie jest się tym zająć trochę poważniej.
Myślę, że to był bardzo dobry wybór. A jakbyś miał powiedzieć, dlaczego popularyzacja nauki jest ważna?
W obecnych czasach myślę, że jest ważna przede wszystkim dlatego, że mamy potężną dezinformację w przestrzeni medialnej. Czyli mamy, no obecnie jesteśmy zalewani już nie tylko, mówi się o AI slop, tak, jako że zalewanie internetu, gdzie masa rzeczy jest wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, no ale też masa dezinformacji celowej przez odpowiednie środki, odpowiednie strony, czy też polityczne, czy gospodarcze, sterowane po to, żeby po prostu coś sprzedać albo coś potwierdzić. Dlatego właśnie no, ważny jest ten front walki z tą dezinformacją, dlatego ważna jest bardzo w obecnych czasach ta popularyzacja, która będzie mówiła wprost jakby jak rzeczy się mają, opierając się na faktach, na zweryfikowanych danych, na zweryfikowanych źródłach, no a nie na wyssanych z palca opowieściach.
No tak, a jakie są twoim zdaniem największe wyzwania takich popularyzatorów nauki, szczególnie zaczynających dopiero swoją karierę?
Myślę, że przede wszystkim, żeby zacząć. Najtrudniejsze jest, żeby zacząć, żeby zrobić ten pierwszy krok. No i potem wyzwań jest troszeczkę, jest kilka, tak, zależnie od tego, w jaki sposób się to robi. Zależnie od tego, w jakim medium człowiek występuje, zależnie od tego, czy występuje głównie w sieci, jakby w sieciach społecznościowych, czy na żywo, czy bardziej stara się popularyzować jakby naukę też trochę zawodowo, na przykład występując w różnych firmach, czy we szkołach i tak dalej. Tutaj są tak naprawdę, każda ścieżka ma kompletnie inne zestawy wyzwań, bo wymaga trochę innych umiejętności, ale no jedna najważniejsza umiejętność, taka, którą musi posiadać każdy popularyzator, to po prostu trzeba umieć mówić jasno, trzeba umieć mówić wyraźnie, mówić w miarę prosto, tak żeby było dla każdego zrozumiałe, no ale już jak sam Einstein wspominał, najprościej jak się da, ale nie prościej. Tak, żeby zawsze ten sens został, żeby zawsze dało się przekazać tą ideę bez rozwadniania jej tak naprawdę. To czasami jest trudne i czasami to rzeczywiście wymaga gimnastyki umysłowej, ale no właśnie to jest też ta największa satysfakcja z popularyzacji, kiedy opowiadamy o czymś skomplikowanym, prostymi słowami i widzimy, że ta druga strona rzeczywiście jakby rozumie tą ideę, tak jakby to clue tego wszystkiego.
A jakiej innej rady jeszcze udzieliłbyś młodym naukowcom, którzy właśnie zaczynają swoją karierę z popularyzacją nauki?
Przede wszystkim, żeby się nie bać. Żeby się nie bać, ale też z drugiej strony, żeby troszeczkę mieć poczucie odpowiedzialności za własne słowa, nie? Czyli na pewno taka pierwsza z ważnych rad, nie mówmy o rzeczach, na których się nie znamy. Od tego są celebryci w telewizji, więc naukowcy powinni mówić głównie o rzeczach, na których się znają, dlatego jeżeli o czym opowiadamy, jeżeli chcemy popularyzować już gdzieś na przykład w sieci pewne informacje, najlepiej jest zacząć po prostu od własnej dziedziny. Dlatego na przykład ja zaczynałem od gadania o nanotechnologii, na której znam się najwięcej, od materiałów, na których znam się najwięcej, bo po prostu tak jest najprościej, najłatwiej, no i też powiedzmy mamy pewien kredyt zaufania, no bo jesteśmy specjalistami w danej dziedzinie. A więc wiemy też, jak o tym mówić na wiele różnych sposobów. Tak mówimy na przykład wielokrotnie na konferencjach o tych badaniach. Także jest to coś, na czym po prostu mamy dobrze zweryfikowane informacje, więc możemy się tymi informacjami dzielić z całym światem.
A jak ty jako taki doświadczony popularyzator nauki widzisz przyszłość tej dziedziny w ogóle, szczególnie w kontekście sztucznej inteligencji i tak dalej?
Właśnie wbrew pozorom wydaje mi się, że jest to w obecnych czasach kluczowy kierunek takich właśnie działań, które powinni podejmować naukowcy w ogóle, nie tylko popularyzatorzy, ale naukowcy ogólnie troszeczkę bardziej powinni popularyzować swoje badania, bo wiem, że dużo naukowców właśnie ma z tym problem, czyli po prostu z tym, żeby mówić w prosty sposób o swoich skomplikowanych badaniach, bo no, pojechać na konferencję, jak się dzisiaj jest 30-letnim profesorem z 30-letnim stażem, który wie wszystko i zrozumieć wszystko, co się na tym dzieje, no to jakby domu jest łatwo, tak? I rozmawiać z innymi ludźmi na podobnym poziomie, ale przekazać to samo na przykład ludziom, którzy po prostu no nie wiedzą, tak? Nie wiedzą jednak, jak to wszystko działa, tak? Nie są fizykami, nie są chemikami, nie są biologami, pracują w kompletnie innych zawodach, nie interesują się tym w ogóle, ale no chcieliby wiedzieć, jak świat działa, jak pewne rzeczy działają. No to jest kompletnie inne wyzwanie i dla wielu osób jest to wyzwanie naprawdę gigantyczne, ponieważ czasami jest się bardzo ciężko przestawić z mówienia o czymś jakby na forum akademickim do mówienia w taki sposób bardziej codzienny, zrozumiały dla zwykłego użytkownika internetu, czy też no, zwykłego po prostu takiego normalnego przechodnia tak na ulicy.
Gdybyś mógł udzielić tylko jednej najważniejszej lekcji swoim odbiorcom, lekcji o nauce, jaka by była?
Myślę, że przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nauka w przeciwieństwie od religii może się mylić. Że najważniejszą cechą nauki jest ta jej ponowna weryfikowalność, tak? Czyli to, że teraz w roku 2025 coś wiemy i uznajemy, że coś działa w ten konkretny sposób, nie znaczy, że tak na 100% jest, ponieważ za 10, 20, 30 lat może się okazać badanie, które na przykład powie, że komórki tak naprawdę rozmnażają się kompletnie inaczej niż myśleliśmy, to jest bardziej skomplikowane, albo na przykład, że cząstki elementarne zachowują się jednak troszeczkę inaczej, jest tam o wiele więcej rzeczy ukrytych, ponieważ też nie mieliśmy takich narzędzi i po prostu trzeba sobie zdawać sprawę i podchodzić z pokorą do nauki jako naukowcy, no i też troszeczkę jako też odbiorcy nauki, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że nauka jest po prostu budowaniem modeli i ciągłym procesem poznawania świata. Jest to proces, w którym cały czas pojawiają się, jakby okazuje się, że ktoś był w błędzie. Tak, cały czas okazuje się, że tak naprawdę ktoś był w błędzie, dlatego że po prostu nie wiedział. Tak? Jakby tutaj najpiękniejszym przykładem jest też pokazanie, no jakby to, że często ludzie nie wiedzą ze względu na ograniczenia po prostu techniczne swoich czasów. Jak na przykład Lord Kelvin, który w XIX wieku powiedział, no, że fizyka już jest skończona, już nic nie odkryjemy w fizyce, nie? A potem nagle mamy cały XX, XXI wiek, się okazuje, że boom, fizyka kwantowa, fizyka atomowa, jakby nanotechnologia, jakby naprawdę tyle rzeczy się wydarzyło, tyle technologii, o których się nie śniło w tamtych czasach nawet naukowcom, że trzeba naprawdę podchodzić z pokorą i jakby mieć taką świadomość, że naprawdę wiemy mikro ułamek całej wiedzy o wszechświecie, jaka jest jeszcze do znalezienia, jaka jest jeszcze do poznania.
Tak jak dzisiaj usłyszeliśmy, zarówno nauka, jak i popularyzacja nauki są bardzo ważne, szczególnie w naszych czasach, w czasach sztucznej inteligencji, kiedy jesteśmy zalewani różnego rodzaju informacjami, ale trzeba pamiętać, trzeba mieć na uwadze, że i nauka, i naukowcy cały czas odkrywają nowe rzeczy, zmieniają się, więc to, co usłyszeliśmy tydzień temu, może już nie być prawdą dzisiaj. Dziękuję za wywiad, Maćku.
Dziękuję i do usłyszenia.